Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, od wersetu 1 do 16. Co do spraw, o których pisaliście. Dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak z powodu nierządu niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie i podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem, chyba że może za obopólną zgodą na krótki czas, aby oddać się modlitwie, a potem znów być ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niepowściągliwości. To zaś, co mówię, jest przyzwoleniem, nie nakazem. Chciałbym zaś, aby wszyscy ludzie byli jak ja. Każdy jednak ma od Boga własny dar łaski. Jeden tak, a drugi tak. Nie żonaty, natomiast niezamężnym i wdowom mówię. Dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja. Jeśli zaś nie panują nad sobą, niech się pobierają. Lepiej jest bowiem pobrać się, niż płonąć i w nawiasie niezaspokojonym pragnieniem pożycia małżeńskiego. Tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam nie ja, lecz Pan, żonie od męża nie odchodzić. A jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna albo niech się z mężem pojedna i mężowi żony nie oddalać. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta pragnie z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, jeśli ma niewierzącego męża, a ten pragnie z nią mieszkać, niech męża nie oddala. Gdyż niewierzący mąż został uświęcony przez żonę i niewierząca żona została uświęcona przez brata, który jest jej mężem. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący chce odejść, niech odchodzi. Brat lub siostra nie są w takich przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju. Bo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? To jest Boże Słowo. Więc czy w zborze na nabożeństwie wypada mówić o seksie? Tak. Czy może powinien to być temat tabu? Temat, którego no, nie poruszamy, bo jest jakiś niewygodny. Otóż no, uważam, że jak najbardziej powinno się mówić na ten temat. Dlaczego? No ponieważ jest to część Bożego Słowa, skierowanego do nas. I jak zobaczyliśmy w przeczytanym fragmencie, apostoł Paweł pisał o seksie. I pisał o seksie do zborów, znaczy no w tym kontekście do zborów w Koryncie, więc ten list był odczytany publicznie wobec całego zboru. I szczególnie jest to ważne, wydaje mi się, w obecnym czasie, gdzie ten seks jest niemalże wszędzie. Jest wszystkim i z drugiej strony niczym. Dlatego no, obecna kultura jest pełna seksu, kwestii związanych z seksualnością. Jakiś czas temu byłem w Wielkiej Brytanii, i tam spotkałem się z jednym pastorem i tak żeśmy zaczęli mówić, bo tam te kwestie są dużo bardziej zaawansowane niż u nas, no kwestia gender i tak dalej, więc mówi, pytam się, no jak to u was jest dzisiaj? No mówi, słuchaj, 20-30 lat temu, to jeżeli ktoś starał się o jakieś stanowisko w państwie, urząd jakiś, no to w zależności, jeżeli chciał być ministrem gospodarki, to zadawało mu się pytania dotyczące gospodarki. A dzisiaj niezależnie, kto na jaki urząd się chce dostać, to w zasadzie pierwsze pytanie brzmi, kim jest kobieta? Żeby zdefiniował, czy kobieta to jest w sensie biologicznym, czy też kobieta jest kwestią no, wyboru. Jest czymś, co płeć można sobie wybrać. I jakby to pokazuje, że ta kwestia tej seksualności człowieka, one gdzieś jakby wyszły poza... No gdzieś za daleko się to posunęło, więc już nie jest ważne, jaki ty masz pomysł na gospodarkę. Ważne jest, co ty myślisz, kim jest kobieta albo kim jest mężczyzna. Więc tak wygląda brytyjska scena polityczna. Więc dlatego no, potrzebujemy jako chrześcijanie patrzeć na te kwestie przez pryzmat nauki Chrystusa. Grzech wypaczył różne kwestie dotyczące mężczyzn i kobiet, dlatego potrzebujemy, aby Chrystus uporządkował nasze myślenie, nasze spojrzenie na te kwestie, A ponieważ jest to tak no, ważne dla wielu pośród nas, no, żyjemy wśród ludzi, te kwestie są ważne, dlatego dobrze jest mieć swoje zdanie, które jest oparte na Bożym Słowie. Więc przeczytaliśmy no, fragment, który dotyczy kilku rzeczy, ale dzisiaj chciałem się skupić na tych kwestiach dotyczących seksu generalnie. I pierwszy punkt. Dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale idee mają swoje konsekwencje. Hasła, które głosimy, mają swoje konsekwencje, mają określone skutki. Często ludzie nie zastanawiają się, do czego dane hasło prowadzi, czy do czego dana idea ich doprowadzi. I tutaj mamy takie hasło, które pojawiło się w Koryncie. Dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. I myślę, że dobrym takim intelektualnym ćwiczeniem na dzisiejszy poranek jest właśnie zastanowić się, jakie mogą być konsekwencje takiego hasła, takiej idei. O czym to hasło mówi? To może zacznijmy od tego, o czym to hasło mówi. Generalnie to hasło mówi o unikaniu seksu. Czyli możemy powiedzieć, że dobrze jest, gdy człowiek, kobieta, mężczyzna nie uprawia seksu. Więc to hasło dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz to hasło w jakiś sposób komunikuje, że unikanie seksu jest dobre. Dobrze jest, jeśli, prawda? Człowiek nie dotyka kobiety. Więc abstynencja seksualna w tym haśle jest uważana za coś dobrego. Jest uważana za moralnie lepszą postawę niż brak tej abstynencji seksualnej. Abstynencja seksualna według tego hasła jest uważana za właściwy wyraz chrześcijańskiej duchowości i pobożności. A to z kolei oznacza, że seks jest postrzegany jako coś mniej duchowego. Albo seks może być postrzegany jako coś, co jest przeszkodą dla prawdziwej duchowości. I na tej zasadzie dochodzimy do wniosku, czy do przekonania, że brak seksu w życiu chrześcijanina jest czymś dobrym, jest czymś właściwym, jest czymś duchowym i jest pożądanym. Natomiast jego obecność w życiu chrześcijanina jest czymś złym, niewłaściwym, cielesnym, niepożądanym, bo przeszkadza w jakiś sposób duchowości. Więc to hasło, chcąc nie chcąc, kształtuje pewne przekonania co do kwestii seksu i seksualności człowieka. Ale na co jeszcze to hasło wpływa? No, Biblia uczy nas, że ten akt seksualny, ten stosunek kobiety i mężczyzny jest bardzo ważny, jeśli chodzi o małżeństwo. Biblia mówi, dlatego opuści mąż swojego ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. I tydzień temu zobaczyliśmy, że kto łączy się z prostytutką, jest z nią jednym ciałem, czyli chodzi tutaj o stosunek seksualny, o współżycie. Więc to złączenie się ze swoją żoną ma w tle kwestie związane no, z seksem. Tego się nie da wyłączyć. Tak? Więc co się stanie, jeśli wyjmiemy z tego równania małżeństwa kwestie dotyczące seksu? Wtedy usuwamy coś, co jest istotne, co jest bardzo ważne, co jest bardzo ważnym obszarem dla małżeństwa, czy w małżeństwie. I wtedy w jakiś sposób wypaczamy, zniekształcamy zamiar, jaki Bóg ma dla małżeństwa. Wypaczamy Boży zamiar. W związku z tym myślę, że właściwe jest zadać pytanie, czy takie małżeństwo, gdzie złączenie się męża i żony nie stanowi istoty małżeństwa, ma jakiś sens? Czy małżeństwo bez seksu ma sens? Oczywiście to jest pewna, mówimy, generalizujemy, tak? Oczywiście od każdej jakby zasady są pewne odstępstwa, ale pamiętajmy, generalizujemy, ponieważ są osoby, które no, z jakichś różnych powodów na przykład nie mogą no, uprawiać seksu, w związku z tym to nie, ich małżeństwo nie jest przez to w jakiś sposób dyskwalifikowane, ale to są jakby wyjątki. Reguła jest taka, że no, jest to ważny element małżeństwa. Więc jeśli wyłączymy kwestię, ten obszar seksu z instytucji małżeństwa, to co takiego temu małżeństwu robimy, czy tej instytucji? No, w jaki sposób unieważniamy je, znosimy je, czynimy je czymś niepotrzebnym. Czynimy je czymś, co w zasadzie przeszkadza prawdziwej duchowości, w cudzysłowie prawdziwej. I tutaj należy zadać kolejne pytanie. No a co z tymi wierzącymi, którzy już są w małżeństwie? Jeżeli to hasło jest prawdziwe, tak, to co z tymi, którzy już są w małżeństwie? Co oni w tej sytuacji powinni zrobić, jeżeli seks jest przeszkodą w duchowości, w byciu prawdziwie duchowym? No to nie ma nadziei dla tych, którzy są w małżeństwie. No wtedy wydaje się, że logicznie tak myśląc, że w zasadzie ci wierzący powinni się rozwieść. No bo po co się wystawiać na pokusy w małżeństwie? Trzeba unikać tych pokus. I w związku z tym jedyne sensowne rozwiązanie to po prostu rozwód. Zatem to hasło dla Koryntian, a przynajmniej dla części wierzących w Koryncie, no wydaje się, że brzmiało bardzo atrakcyjnie. Tak? Niech człowiek nie dotyka kobiety. A czy było tak samo atrakcyjne dla apostoła Pawła? Słuchajcie, to jest kluczowe pytanie. Więc seks i małżeństwo. Co apostoł Paweł mówi nam na ten temat? Więc Koryntianie, apostoł mówi, że napisali do apostoła list. I w tym liście poruszyli pewne kwestie. Wydaje się, że oczekiwali, że apostoł Paweł się ustosunkuje do tych kwestii. I więc ta kwestia jest pierwszą, do jakiej Paweł ustosunkowuje się, a która była zawarta w liście do niego. I co takiego apostoł Paweł odpowiada Koryntianom? No generalnie apostoł Paweł, można powiedzieć, że zgadza się z tym stwierdzeniem. Potwierdza je, ale zaraz potem przedstawia swoje uwagi. Więc znowu mamy do czynienia z sytuacją określoną jako tak, ale. Tym samym apostoł Paweł pokazuje Koryntianom, że trzeba to hasło właściwie zrozumieć. Koryntianie, ponieważ odeszli od Ewangelii, to kompletnie wypaczyli to hasło. I dlatego Paweł rozwija różne wątki, aby pokazać, jak właściwie to rozumieć. I od czego Paweł zaczyna korygowanie tego niewłaściwego rozumienia. Więc przeczytajmy jeszcze raz wersety od 2 do 7. Jednak z powodu nierządu niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie i podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem, chyba że może za obopólną zgodą na krótki czas, aby oddać się modlitwie, a potem znowu być ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niepowściągliwości. To co mówię, jest przyzwoleniem, nie nakazem. Chciałbym zaś, aby wszyscy ludzie byli jak ja, każdy jednak ma od Boga własny dar łaski, jeden tak, a drugi tak. Więc apostoł Paweł no ewidentnie odnosi się w tym fragmencie do kwestii seksu w małżeństwie. I co takiego apostoł Paweł mówi? No zaczyna od pokazania, że taka postawa, jak rozumieją to Koryntianie, może prowadzić ludzi wierzących do różnego rodzaju niemoralności seksualnej. I to jest złe. Dlatego apostoł Paweł nakazuje w pewnym sensie, aby każdy miał swoją żonę i każda swojego męża. Ale przecież ten fragment zwraca się, można powiedzieć, do ludzi, którzy są w małżeństwie, więc o co chodzi z tym czasownikiem mieć tutaj? Co w tym kontekście znaczy mieć swojego męża lub swoją żonę? Do osób niezamężnych czy nieżonatych apostoł Paweł mówi dalej w wersecie 8. Więc tutaj ten fragment raczej wskazuje na to, że w tym fragmencie apostoł Paweł odnosi się do osób, które są w małżeństwie. Więc co to znaczy mieć? Najprościej mówiąc, chodzi o to, że Paweł wzywa Koryntian, no, aby uprawiali seks ze swoimi współmałżonkami. Paweł wzywa wierzących w Koryncie, aby utrzymywali relacje seksualne wyłącznie ze swoją drugą połówką, ze swoim współmałżonkiem. I takie wydaje się być znaczenie słowa mieć w tym kontekście. Następnie apostoł Paweł mówi o seksie małżeńskim jako o pewnej wzajemnej powinności małżonków. Jest to powinność męża względem swojej żony, jak i żony względem swojego męża. I dosłownie jest tu użyte słowo, które mówi o długu, o spłacaniu długu. Więc mamy tu rodzaj obowiązku małżeńskiego. A obowiązek jednego, musimy pamiętać, że jest prawem drugiego. I nie powinno nas to dziwić, skoro Bóg zaplanował małżeństwo. Człowiek ma opuścić swoich rodziców i połączyć się ze swoją żoną i wtedy ci dwoje stają się jednym ciałem. Więc poprzez seks małżonkowie podtrzymują tę jedność, też wyrażają tę jedność. I jest to zarówno obowiązek, jak i prawo każdego z małżonków. Ale tutaj potrzebna jest jedna bardzo ważna uwaga, ponieważ mamy tendencję do wypaczania różnych dobrych rzeczy. Mówimy tutaj o obowiązku małżeńskim jako o pewnego rodzaju długu. To znaczy, że mąż jest dłużnikiem żony, a żona dłużnikiem męża. W związku z tym, jeśli mówimy do swojego współmałżonka: słuchaj, jesteś moim dłużnikiem, w związku z tym mi się coś od ciebie należy, i w tym wypadku chodzi o seks, to wypaczamy intencje autora, intencje Boga. Właściwe jest podejście do swojego małżonka z postawą, że to ja jestem twoim dłużnikiem. To znaczy, że to ja mam obowiązek względem ciebie. W związku z tym to ty określasz, jak i kiedy mam się ze swojego obowiązku wywiązać. Więc poddaję się tobie w tej sprawie. I tutaj należy dodatkowo podkreślić, że taki sam obowiązek ciąży na mężu, jak i na żonie. Czyli nie mnie się należy, tak często my interpretujemy fragment z listu do Efezjan, żona niech się poddaje mężowi, a mąż nie kocha żonę, więc co generalnie to apostoł Paweł, kiedy zwraca się do kobiety, żeby się poddawała mężowi, to biorą to mężczyźni. To jest dla nich. Tak autor zamierzył dla kobiet. Natomiast to, co jest napisane dla kobiet, to biorą mężczyźni. Co to jest napisane dla mężczyzn, to biorą kobiety. A ty mnie kochaj. Tak więc nie tak to powinniśmy odbierać. Tak samo tutaj. To ja jestem dłużnikiem i to ty określasz, w jaki sposób ja mogę ten dług spłacić, jak mogę się wywiązać. Nie ja będę narzucał tobie, tylko ty mi generalnie. I to jest taka postawa poddania się wzajemnego. I też to pokazuje te same prawa, czy też ten sam obowiązek ciąży na mężu, jak i na żonie. I apostoł Paweł rozwija tę myśl w kolejnym fragmencie. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Więc w tym wersecie pojawia się kwestia pewnego autorytetu nad ciałem, pewnego prawa do ciała, dlatego jest tu mowa o rozporządzaniu własnym ciałem. I co takiego apostoł Paweł nam tu pokazuje? No pokazuje, że w kwestii ciała to nie ma w małżeństwie niezależności, suwerenności, jak to się mówi. Co się stanie, gdy spróbujemy połączyć dwa kraje, które chcą być niezależne? Pozostaną dwa kraje niezależne. Tak? A co się stanie, kiedy połączymy dwa kraje, które chcą pewnej unii, jedności? Staną się jednym krajem. Tak? Możemy pomyśleć sobie o Niemcach, zachodnich i wschodnich, kiedyś były podzielone. Dwa różne systemy polityczne, więc każde chciało funkcjonować oddzielnie, ale gdzieś tam było, no w końcu się pojawiło pragnienie, to razem. I teraz mamy jedno państwo niemieckie. Tak samo z małżeństwem. W małżeństwie człowiek opuszcza rodziców, aby połączyć się ze swoją żoną i w ten sposób stać się jednym ciałem. W związku z tym mamy tu unię, jedność. A to zakłada pewnego rodzaju poddanie się tej drugiej stronie. Ciało kobiety już nie jest jej wyłączną własnością. Poddała się mężowi, więc to mąż rozporządza jej ciałem, ale z drugiej strony ciało męża nie jest już jego wyłączną własnością. Mąż poddał się żonie i to ona rozporządza jego ciałem. To znaczy, że mówimy tutaj o pewnym prawie. Tak, skoro jest tu mowa o autorytecie, czy też o rozporządzaniu, to znaczy, że jest to pewnego rodzaju prawo do czegoś. W tym kontekście jest to prawo do ciała współmałżonka. To znaczy, że jeśli chodzi o seks, to nie mam autorytetu nad swoim ciałem, więc nie mogę w tej kwestii postępować tak, jak mi się podoba. A jest to powiedziane w kontekście właśnie takiego myślenia, że seks jest czymś, jest przeszkodą dla duchowości, w związku z tym wstrzymujmy się od seksu, żeby móc tę duchowość prawdziwą praktykować, wyrażać. Więc w jaki sposób ta osoba, która tak myśli, no pozbawia swojego współżonka pewnego prawa. Tak to trzeba powiedzieć, pozbawia go pewnego prawa, które no, jakby związane jest z tym, że jest w małżeństwie. I małżonek, który tak postępuje, no nie może tak zrobić, ponieważ jego ciało jest rozporządzane przez współmałżonka. I apostoł Paweł rozwija tę myśl i mówi o tym w kolejnym wersecie. Piątym. Nie odmawiajcie sobie nawzajem, chyba że może za obopólną zgodą na krótki czas, aby oddać się modlitwie, a potem znów być ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niepowściągliwości. I tutaj pojawia się bardzo ciekawa idea. Czasowe unikanie seksu powinno być uzgodnione przez małżonków. Więc wymaga to obopólnej zgody. Więc wydaje mi się, że ta sama zasada ma zastosowanie też do seksu. Wymaga to obopólnej zgody. Więc żeby doszło do stosunku pomiędzy małżonkami, to obydwoje muszą się na to zgodzić. Musi być to dobrowolne, wynikające z wzajemnego poddania się sobie nawzajem. Apostoł Paweł mówi Koryntianom, że małżeństwo może zrezygnować z seksu, ale nie powinno to być coś długotrwałego. Raczej na krótko, żeby w tym czasie mieć szczególny czas modlitwy. A potem, żeby wrócili do współżycia ze sobą. I Paweł dodaje, że nie jest to nakaz, raczej jest to przyzwolenie. To znaczy, żeby traktować to, co Paweł napisał w tym wersecie, jako przyzwolenie na czasową rezygnację ze współżycia, a nie przykazanie, nie nakaz, żeby tak robić. Jeśli nie będzie tej czasowej przerwy przeznaczonej na modlitwę, to się nic nie stanie, to żaden problem. Ponieważ współżycie w małżeństwie jest normą, natomiast niewspółżycie no nie jest normą. Dlatego jest traktowane jako przyzwolenie, a nie nakaz. I apostoł Paweł kończy tę myśl, czy tę część w wersecie 7. Chciałbym zaś, aby wszyscy ludzie byli jak ja. Każdy jednak ma od Boga własny dar łaski, jeden tak, a drugi tak. Apostoł Paweł nie miał żony. Tak, więc wygląda na to, skoro nie miał żony, to funkcjonował w celibacie. I co o tym apostoł Paweł mówi? No mówi o tym jako o darze łaski. W jego przypadku ten celibat, czy bycie niezwiązanym w małżeństwie, no jest to dar łaski. I apostoł Paweł osobiście wolałby, aby wszyscy chrześcijanie tak funkcjonowali. Tak? Żeby wszyscy chrześcijanie funkcjonowali tak jak i on. Ale rzeczywistość jest inna. Nie każdy ten dar otrzymuje. A z drugiej strony apostoł Paweł mówi, że bycie w małżeństwie jest darem łaski. Dlatego jest to coś dobrego i w związku z tym współżycie małżonków powinno być normalnym elementem małżeństwa. I kilka słów zastosowania. Tydzień temu zobaczyliśmy, że Koryntianie nie rozumieją, czy nie mają właściwego rozumienia kwestii związanych z ludzkim ciałem. Paweł widzi to w liście, który otrzymał od Koryntian i dlatego postanawia odpowiedzieć, skorygować to, co niewłaściwe jest w ich myśleniu. I nie da się ukryć, że no, kwestia seksu jest bardzo mocno powiązana z kwestią ciała. Więc jeśli będziemy niewłaściwie rozumieć kwestię ciała, zagadnienia związane z ciałem, z ludzkim ciałem, to będzie to też miało wpływ, czy bezpośrednie przełożenie na to, jak będziemy postrzegać seks, współżycie. A ponieważ Koryntianie mieli złe zrozumienie ciała, to nie dziwi, że mieli też złe rozumienie kwestii związanych z seksem. Dla apostoła Pawła kwestia seksu, można powiedzieć, jest zero-jedynkowa. Więc bardzo prosta. Seks poza małżeństwem jest nierządem lub inaczej niemoralnością seksualną, czyli jest to grzech. jest to coś złego. Natomiast seks w małżeństwie w żadnej mierze nie jest grzechem. Seks jest bardzo ważnym elementem małżeństwa. Jest Bożym zamiarem dla człowieka, w związku z tym jest czymś dobrym, ale tylko w kontekście małżeństwa. Dlatego mówimy o darze łaski. Bycie w małżeństwie i korzystanie z seksu jest darem pochodzącym od Boga. Ale z drugiej strony nie bycie w małżeństwie i życie w celibacie też może być darem od Boga. Więc pytanie, jak korzystać z tego daru? I tutaj apostoł Paweł daje nam konkretne wskazówki. I zacznę negatywnie. Otóż w pewnych kręgach kościelnych funkcjonuje przekonanie, że seks w małżeństwie jest z jednej strony przywilejem męża, a z drugiej strony obowiązkiem żony. W związku z tym żona powinna być w tej kwestii na każde zawołanie męża. Ale apostoł Paweł pokazuje nam, że takie przekonanie nie jest zgodne z Bożym zamiarem. Jest to po prostu ogromne wypaczenie małżeństwa. Jest to złe i nienormalne. Takie postawienie sprawy jest krzywdzące dla kobiet, jest krzywdzące dla żon. Takie postawienie sprawy jest szkodliwe dla małżeństwa. A jest szkodliwe, ponieważ w pewien sposób czyni żonę przedmiotem, a nie podmiotem, nie osobą. Pozbawia jej osobowości, dehumanizuje w jakiś sposób. Mężczyzna ma wyższą pozycję w małżeństwie, a kobieta niższą. I takie podejście, takie przekonanie może prowadzić do tego, że nastąpi legitymizacja gwałtu w małżeństwie. Czyli, że ja biorę co moje i to jest moje prawo, a ty siedź cicho. I to po prostu jest gwałt. Tak? Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. I w związku z tym sąd może właśnie wychodzić z takiego założenia, że wszystko, co w małżeństwie się dzieje, to jakkolwiek by się tam nie działo, to nie ma mowy o gwałcie. To jest złe, to jest niewłaściwe. Tak tego nie powinniśmy rozumieć. Jest to wypaczenie nauki Pisma Świętego. Apostoł Paweł pokazuje nam teraz już pozytywnie, że jeśli chodzi o seks w małżeństwie, to panuje równość. Każdy z małżonków ma takie same prawa, jak i obowiązki. Nie można powiedzieć, że jedno jest uprzywilejowane, a drugie poszkodowane. Nie. W małżeństwie w kontekście seksu powinno być całkowite partnerstwo. A to prowadzi do tego, że seks w małżeństwie musi być zawsze dobrowolny, musi wynikać z obopólnego, dobrowolnego poddania się sobie nawzajem, wzajemnej troski, o siebie czy z miłości generalnie. To musi być obopólnie. Obopólna zgoda. I apostoł Paweł pokazuje nam, że seks nie służy jedynie prokreacji, że rozmnażaniu się. To też niektóre kręgi kościelne takie podejście promuje. Przede wszystkim seks służy wyrażaniu jedności, czyli tego, że jako małżonkowie jesteśmy jednym ciałem. To jest, potrzebna jest ta intymność, tak, cały czas tę jedność podtrzymywać, ale też seks pomaga w małżeństwie, pomaga w tym świecie funkcjonować w opanowaniu, w unikaniu niemoralności seksualnej. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, jest taka, że czasami w kościele pojawia się niezdrowe podejście do małżeństwa. W takim sensie, że to małżeństwo jest postrzegane jako coś wyższego na tej skali duchowości niż pozostawanie tak zwanym singlem. To z kolei prowadzi do tego, że na osoby, które nie są w małżeństwie, patrzymy jak na wierzących w drugiej kategorii, jako gorszych wierzących. I oczywiście trochę to przebarwiam, ale czasami niezdrowo pokazuje się wyższość małżeństwa nad osobami niebędącymi w małżeństwie. A co na to apostoł Paweł? Apostoł Paweł, może mogę tu zaskoczyć, że mówi, wolałbym, aby wszyscy byli jak ja. Tak? Czyli jak on. Ale czy to znaczy, że osoby, które nie są w małżeństwie, są wyżej na tej duchowej skali? Też nie. Więc Paweł postrzega to wszystko w kategoriach daru łaski. Jeden ma taki dar, a drugi taki. Ale zarówno jeden, jak i drugi jest darem od Boga. Więc nie ma tego, że jeden jest lepszy, a drugi gorszy. To są dary. W związku z tym, jeśli jesteś w małżeństwie, doceń dar osoby, która w małżeństwie nie jest. Nie traktuj tej osoby jako gorszej duchowo, czy czegoś, czy jakoś nie patrz na nią z góry, że to jest osoba, która w jakiś sposób duchowo nie dojdzie do pewnego poziomu, że ma jakiś w związku z tym brak. Jak na razie to osoba, która nie miała żony, wyznacza standardy. Tak? Więc nie patrzmy w tych kategoriach, doceniajmy, że to jest dar. Bo czasami myślimy jakby w kategoriach, że małżeństwo to jest już dla każdego absolutnie. Nie każdy się w tym dobrze czuje, nie każdy jakby ma potrzebę taką, więc szanujmy to. Szanujmy tę różnorodność, jaka jest, i jakby nie myślmy, że my już, ci, którzy są w małżeństwie, to złapali Pana Boga za nie wiem, za co, za ogon. Za co?
Za nogi.
Za nogi, tak, i już pochwycili to. Nie, tak nie jest. Jakby tutaj jest i oczywiście jest dużo negatywnych, dużo pozytywnych przykładów, jeśli chodzi o tak zwanych bożych mężów, którzy no dla niektórych może lepiej by było, gdyby skończyli w celibacie. Tak? Na przykład jest taka anegdota związana z Wesleyem, z Johnem Wesleyem. Bo John Wesley miał taki zwyczaj, że wstawał o 4 rano i tam 2-3 godziny spędzał na modlitwie i czytaniu słowa. No i dla niektórych był to, jak to wyraz takiej duchowości. I ktoś kiedyś na jakiejś konferencji zadał pytanie, a dlaczego on tak wcześnie wstawał? No i zaczęło się wyjaśnianie, no bo chodził wcześniej spać. A dlaczego chodził wcześniej spać? Bo jak ty byś miał taką żonę, to też byś chodził wcześniej spać. Tak? Ale to jest żart. W każdym razie to mamy też przykłady ludzi, którzy jakby stali się takimi duchowymi wzorcami dla wielu wierzących. Na przykład John Stott. Świadomie, dobrowolnie, jakby on rozumiał, że to jest dar od Boga i on nie ożenił się. Więc korzystajmy właśnie, nie patrzmy przez pryzmat, co jest bardziej duchowe, bo Pismo nam nie pozwala patrzeć w taki sposób. Tak? Patrzmy raczej przez pryzmat, że to jest pewien dar, zarówno małżeństwo, jak i funkcjonowanie samotnie, tak? nie w małżeństwie. Więc na dziś to tyle. Będziemy kontynuować, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień. Kwestia sensu małżeństwa w kontekście tego hasła.